Storybox zaprasza do wysłuchania książki Lucindy Berry Ocalić syna. Przełożyła Joanna Grabarek. Czyta Mirella Rogo-Zabiel. 1. Oskarżenie Noa o przestępstwo na tle seksualnym wstrząsnęło całą naszą podmiejską społecznością. Pedofile byli przecież dorosłymi ludźmi, zboczonymi staruchami, którzy wabili dzieci do swoich samochodów, obiecując słodycze i prezenty, a nie prymusami, którzy reprezentowali szkolną drużynę sportową i chodzili co niedziela do kościoła. Za każdym razem, gdy to mówiłam, wzdrygałam się wewnętrznie. Na szczęście nasz koszmar wreszcie miał się zakończyć. Za 3 tygodnie Noa kończył pobyt w Fundacji Marsz, a ja od chwili, gdy tam go umieszczono, liczyłam każdy dzień dzielący go od powrotu do domu. Wyciągnęłam z garażu 2 pudła z jego rzeczami, mając nadzieję, że kiedy Lukas, mój mąż, wróci do domu, ich widok zmusi go do rozmowy na temat powrotu naszego syna. Ustawiłam je schludnie, jedno na drugim, obok kanapy, ale kiedy Lukas wszedł do salonu, nawet nie zwrócił na nie uwagi. Ignorował wszystko, co dotyczyło Noaha. Po położeniu do łóżka naszej najmłodszej pociechy, Katie, rozsiadł się przed telewizorem z pilotem w jednej ręce i telefonem w drugiej i przenosił uwagę to na jeden, to na drugi ekran. Obserwowałam go z kuchni, zbierając się na odwagę, aby do niego podejść. Mój mąż nie był klasycznie przystojny, ale mnie zawsze wydawał się atrakcyjny. Dołeczki w policzkach sprawiały, że mimo zapiętej pod szyję koszuli i spodni khaki, wyglądał uroczo i psotnie. Miał 1,82 m i był szczupły. Kiedyś mógł uchodzić za wysportowanego, ale 10-lecia pracy biurowej zrobiły swoje. Mięśnie Lukasa zaczęły wiotczeć, a wypukłość nad paskiem każdego roku coraz bardziej się powiększała. Odetchnęłam głęboko, a potem ruszyłam do salonu, żeby się do niego przyłączyć. Klapnęłam obok niego na kanapie, starając się sprawiać wrażenie odprężonej. Założyłam nogę na nogę, ale szybko zmieniłam pozycję. Przełożyłam magazyny leżące na stoliku kawowym i starłam niewidoczne okruszki z blatu. Cały czas zbierałam się na odwagę, aby poruszyć temat, którego mój mąż uparcie unikał. Jeszcze raz nabrałam powietrza w płuca. Moglibyśmy porozmawiać? Spytałam. Jasne. Lukas nie podniósł nawet wzroku z nad ekranu telefonu. O Noachu? Zesztywniał. Jak zawsze, gdy wspominałam to imię. A o czym tu rozmawiać? Spytał. Niemożliwe, żeby nie wiedział o zbliżającym się końcu rehabilitacji Noacha, bez względu na to, jak bardzo starał się nie interesować tym, co działo się z jego synem. Daj spokój, Lukas. Nie utrudniaj.
Nie utrudniam. O czym mamy rozmawiać?
Może o tym, że nasz syn za 3 tygodnie kończy terapię, a my jeszcze nie przedyskutowaliśmy, co zrobimy dalej?
Jeśli chodzi o mnie, doskonale wiesz, jakie mam zdanie na ten temat.
Ale to było rok temu. Od tamtej pory o tym nie rozmawialiśmy. Zignorowałam go, kiedy powiedział, że nie życzy sobie powrotu Noacha do domu po terapii. Minęły wtedy zaledwie 2 miesiące od aresztowania naszego syna i koniec kary wydawał się tak odległy, że w ogóle się tym nie martwiłam. Moim głównym problemem było to, jak Noa przetrwa odsiadkę w towarzystwie kryminalistów i dewiantów seksualnych. Czy będzie dobrze sypiał w nowym miejscu i czy będzie mu smakować tamtejsze jedzenie. Zastanawianie się nad tym, co zrobimy, kiedy już wyjdzie, było najmniejszym problemem.
Nie zmieniłem zdania.
Oświadczył Lukas, nadal wlepiając wzrok w telefon. Miałam ochotę wytrącić mu go z ręki. Chyba żartujesz. Z trudem zachowałam spokój. Westchnął głęboko.
Nie chcę się znowu wdawać w tę samą dyskusję. Proszę cię. Nie zaczynaj.
Nie zaczynaj? Niczego nie zaczynam. Musimy się przygotować i zastanowić nad tym, co zrobimy.
No a wychodzi, czy tego chcesz, czy nie?
Dałam ci mnóstwo czasu na udawanie, że nasz syn nie istnieje, ale nie da się tego dłużej ciągnąć. Niekiedy się tu pojawi. Będziesz musiał się z nim spotkać i o zgrozo, być może nawet porozmawiać. Zaraz po tym, jak Noa został osadzony w poprawczaku, zmuszałam Lukasa do jeżdżenia ze mną na weekendowe odwiedziny oraz sesje rodzinne, ponieważ terapeuci podkreślali, jak istotną rolę w procesie rehabilitacji odgrywają rodziny. Lukas był uczuciowym mężczyzną, ale podczas naszych wizyt z trudem się zmuszał do kontaktu fizycznego z Noachem. Ściskał na przywitanie jego dłoń bardzo formalnie, jakby witał się po raz pierwszy z kolegą po fachu.
Prawie nie patrzył na syna. Omiatał go wzrokiem, a potem spoglądał w bok, nie potrafiąc ukryć wzgardy i obrzydzenia. Odzywał się wyłącznie, gdy go o to poproszono podczas sesji rodzinnych, ale nasze prywatne spotkania z Noachem spędzał w milczeniu.